Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy czas rozmów niedokończonych. Temat, który dzisiaj podejmujemy, brzmi w następujący sposób. Spacery miłosierdzia, porozmawiaj z księdzem w drodze. Naszym gościem jest ksiądz Marek Borowski, pallotyn, duszpasterz w parafii Matki Bożej Królowej Męczenników Bydgoszczy, wieloletni moderator domowego kościoła. Księże, bardzo serdecznie witam na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria.
Witam pięknie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy. Ksiądz pewnie lubi spacery.
No tak, lubię spacerować, lubię, chociaż czasami przy tej mojej obecnie otyłości, to nawet dla zdrowia mi służą te spacery rzeczywiście, ale dobrze jest pochodzić, pójść do lasu, posłuchać natury, posłuchać tego głosu wewnętrznego Pana Boga jak najbardziej.
Czyli bardziej natura, nie tyle po Bydgoszczy, chociaż będzie teraz przyszło księdzu posługiwać, co bardziej jednak kontakt z naturą.
Tak, jest bardzo, pracuję w takim miejscu, parafia jest, gdzie jest bardzo dużo lasów wokoło właśnie, dużo terenów zielonych, to jest Bydgoszcz Fordon, więc szczególne też miejsce, bo Dolina Śmierci, czyli miejsce takiej śmierci męczeńskiej, bydgoszczan z początku II wojny światowej, z Drogą Krzyżową, ale las, natura, blisko Wisła, fantastyczne miejsce.
Ale my dzisiaj o nie takim spacerowaniu chcemy porozmawiać, o nieco innym spacerowaniu, aczkolwiek jest to bez wątpienia niezmiernie ważne, by również i takie spacery uprawiać, takie dla zdrowia, do czego serdecznie zachęcamy również widzów i radiosłuchaczy, aby spacerować. Ale rozpoczynamy od pewnego rodzaju wyjścia Kościoła do drugiego człowieka. Pan Jezus powiedział, abyśmy szli. Nie tyle, abyśmy siedzieli na miejscu, abyśmy czekali, aż do nas przyjdą. Zresztą Pan Jezus sam był dobitnym przykładem tego, że nie tyle siedział i czekał, aż ktoś przyjdzie do niego, tylko sam wychodził, prawda, do ludzi, szedł w różne strony, do miejsc niejednokrotnie, które uczniom nawet się nie mieściło w głowie, że mógłby Pan Jezus tam pójść. A on szedł chociażby do Samarytan, co było takim dość niekonwencjonalnym podejściem do sprawy ze strony Pana Jezusa. I jeśli chodzi o współczesność, o dzisiejsze czasy i księdza doświadczenie, jeśli chodzi o Kościół, który wychodzi do drugiego człowieka. O to też apeluje Ojciec Święty. Chociażby w tych słowach, abyśmy zeszli z kanapy, to mówi do nas wszystkich, abyśmy też byli wśród owiec, o tym między innymi mówiły, o tym zapachu, prawda, owiecy. Jak tutaj ksiądz, patrząc na Kościół, współczesny Kościół, czy dostrzega takie formy wyjścia Kościoła do drugiego człowieka, który często może nie przyjdzie do Kościoła, często może obchodzi gdzieś Kościół takim szerokim łukiem. Czy dzisiaj Kościół wychodzi do tego człowieka?
Na szczęście tak. Widzę, że Kościół widzi to, obserwuje zresztą nie tylko ja, ale z wieloma osobami, z księżmi, nie tylko we wspólnotach, żeśmy rozważali i doświadczamy tego od dłuższego czasu, że jest jakiś problem. Kiedyś mówiliśmy o duszpasterstwie, powiedzmy, dzwonu, tak? Dzwon zadzwonił, ludzie stawali na ulicach, nawet sam widziałem na polu gdzieś odmawiali Anioł Pański, czy wiedzieli, że za pół godziny jest Msza Święta, więc dzwon bije, my wszyscy chcemy przyjść do kościoła, pomodlić się, wzywa nas na Eucharystię, więc to jest nasze miejsce. Dzisiaj, jak ktoś określił, nie ma duszpasterstwa dzwonu, tylko duszpasterstwo dzwonka, czyli muszę pójść osobiście do drzwi, zadzwonić. Kolenda jest jakąś formułą, którą jeszcze mamy, te wizyty duszpasterskie, ale są wspólnoty, które akurat rzeczywiście też uprawiają takie duszpasterstwo, czyli chodzą do dzwonka, ale jeszcze inaczej określając, że dzisiaj nie ma duszpasterstwa sieci, tylko łowimy na wędkę poszczególne osoby. Trzeba zatroszczyć się o tę jedyną duszyczkę, poszczególną duszę, już nie będzie takiej radości, obfitości, aczkolwiek pojedynczo też można wiele nałowić. Ale jest to trochę inna formuła, prawda? Nie czekam, aż wszyscy do mnie przyjdą, ale ja wychodzę z plebanii mojej, schodzę z mojego wygodnego tapczanu, wychodzę z mojego komfortu, chcę iść na zewnątrz, chcę iść na ulicę bo w kościele oczywiście to jest też bardzo ważne miejsce i cały czas aktualne, ale już wiele osób dzisiaj nie przyjdzie do kościoła, mija łukiem z różnych powodów. Prawda? Z tego, jak się dzisiaj pokazuje ten kościół, jak on wygląda, to co się mówi o duchowieństwie, to co się mówi w ogóle, po co im ten kościół, po co im ta sytuacja, albo są tak różne jakieś tam, mogą być zranienia, mogą być różne doświadczenia, może być jakiś taki strach irracjonalny, no są różne powody, że ktoś nie przyjdzie do kancelarii szukać księdza, że ktoś nie przyjdzie do kościoła, bo są kolejki do sakramentów pokuty chociażby, bo nie wie jak zaczepić, bo ten ksiądz jest tam przy ołtarzu, że potem w zakrystii pyta się, szybko się śpieszy, bo ma coś następnego. Więc trzeba wyjść. Trzeba wyjść, zobaczyć tych ludzi, zobaczyć ich potrzeby, albo przynajmniej gdzieś wyczekiwać, szukać ich, prawda? Na tą wędkę łowić, co uda się złowić. Więc tu się chyba pojawił ten pomysł tych spacerów miłosierdzia. Ja to pierwszy raz zauważyłem, bo trudno powiedzieć, doświadczyłem.
A jeszcze tak. Zanim przejdziemy do spacerów miłosierdzia, to też takie pytanie odnośnie tutaj postawiona diagnoza przez księdza, nie tyle duszpasterstwo dzwonu, co bardziej duszpasterstwo dzwonka, ciekawe sformułowanie. Jeśli chodzi o nas, kapłanów, chociażby o czas formacji właśnie seminaryjnej, ale i tych spośród nas, którzy już wyszliśmy, którzy posługujemy, prawda, i chociażby po swoich współbraciach, po swoich również i braciach w kapłaństwie. Jak ksiądz obserwuje, czy my w naszej świadomości właśnie mamy to zakotwiczone, że no, trzeba wychodzić, trzeba iść do drugiego człowieka i szukać tego człowieka niejednokrotnie w różnych zakątkach, czy to parafii, czy to miejscowości, miasteczka, miasta.
No pewnie bywa różnie, tak jak jest w każdej wspólnocie, także w naszej wspólnocie. To też zależy pewnie, jeżeli jestem w małej miejscowości, na małej parafii, albo jestem w dużym mieście, jest nas kilku księży, jakiś zespół, powiedzmy duszpasterski, albo jestem sam jeden na parafii, gdzie muszę jakby wszystko ogarniać i się opierać o tych ludzi świeckich, więc ciągle coś mam do załatwienia. Chociaż teraz tak sobie myślę, że zawsze powinien znaleźć się ten czas. No ale... No też mamy różne usprawiedliwienia, pewnie czasami naprawdę jesteśmy zmęczeni, już się nie chce. To też zależy od wewnętrznej pracy, zapotrzebowania, od pewnej misji, zajęć, które mamy, prawda, bo też to duszpasterstwo parafialne pewnie jest bardzo wymagające. Też znam kapelanów, czy no, kapelanów szpitalnych, powiedzmy, którzy są całymi godzinami też, nie? I pamiętam jeden z kapelanów, zresztą mój brat rodzony akurat, który też jest księdzem i kiedyś to opowiadał, że właśnie w szpitalu, kiedy jedna z chorych go zaczepiła i mówi, proszę księdza, powinien się ksiądz śpieszy, bo zawsze wszyscy się śpieszą, rodzina się śpieszy, lekarze się śpieszą, księża się śpieszą, ale ja chciałem zaczepić, a on mówi, nie, ja się nie śpieszę, mam czas dla ciebie. I mówi, zamurowało tę chorą. Wie ksiądz, ktoś mi pierwszy raz powiedział tu w szpitalu, że ma dla mnie czas. No tak, mam dla ciebie czas. Właśnie po to tu jestem. I rzeczywiście on całymi dniami, godzinami, ale mógł też to sobie zrobić, bo miał taki dekret, tak, że był kapelanem szpitala. Choć inni, no znowu to zależy od pewnej duchowości, pewnie też jakiegoś wyrobienia, potrzeby. No jeden będzie lubił raczej po pracy takiej duszpasterskiej, po spotkaniu szybko się schować, może więcej. Chociaż on miał też czas na kaplicę, bo był w tej kaplicy, czekał chociażby też na tych chorych i tak dalej. No pewnie zależy od nas samych, też od pewnego dynamizmu, jakiegoś potrzeby wyjścia. Ja całe życie pracuję ze wspólnotami, parafii, więc cały czas ten kontakt jest i bardzo lubię. Ja kocham ludzi, do których jestem posłany i ciągle gdzieś w sercu mi brzmi, że ci nawet, którzy są w kościele, przychodzą, to za mało, bo moja parafia to także ci, którzy już nie przychodzą, którzy się zagubili, żeby też o nich myśleć, żeby ich, jak ich przyciągnąć, co zrobić, żeby oni też trafili, prawda? Ten wymiar misyjny parafii nie zawsze sobie, jakby my też jako księża uzmysławiamy, pewnie od wielu lat, chociaż Sobór Watykański to bardzo mocno zaakcentował, że jest tyle tego duszpasterstwa, można powiedzieć, na miejscu, że człowiek mówi, dosyć, starczy, jestem zmęczony, nie mam sił. Ale może jeszcze uda się wykrzesić te siły, żeby wyjść dalej właśnie, żeby jednak już nie odpocząć, nawet nie gdzieś tam przed telewizorem, przed książką, do czego często mamy prawo też po całych dniach, prawda, jest jakiś dzień, każdy ma dzień wolny, Pan Bóg powiedział, stwarzał 6 dni, 1 dzień wolny, więc mieć te chwile dla siebie, ale no znowu zależy, jak my go wykorzystamy, na co my go wykorzystamy, co jest moim odpoczynkiem, nie? No więc pewnie bardzo to różnie wygląda.
Pan Bóg nieustannie powołuje, daje kapłanów, daje to powołanie, które w sercu trzeba odkryć, odpowiedzieć na to powołanie, pójść za mną. W dzisiejszym świecie trudniej, coraz trudniej jest odkryć to powołanie, bo tych różnego rodzaju spraw jest tak wiele i one niejednokrotnie przytłaczają to powołanie, ten głos powołania. Również i nam jest kapłanom, tym, którzy także pomagają w tym odkrywaniu tego powołania, coraz niejednokrotnie trudniej docierać do tego człowieka i pomagać mu odkryć to powołanie w sobie. Ta sytuacja, zobaczymy, Pan Bóg wszystko może, zobaczymy jaka będzie. Z pewnością może być nieco mniej kapłanów. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jest kapłan, że jest msza święta, że co niedziela, bardzo często w ciągu tygodnia idziemy, korzystamy z sakramentów. W tym, tej perspektywie, w tej rzeczywistości, której teraz, którą teraz obserwujemy tak po ludzku, oczywiście dla Pana Boga jest wszystko możliwe i może to się diametralnie zmienić, prawda? Ale jaka jest rola świeckich w tej optyce właśnie równie życia duszpasterskiego, parafialnego?
To jest ciekawe, bo od paru lat mam takie bardzo mocne doświadczenie, bardzo mocne. Wchodzę w rolę, Pan Jezus powiedział, proś się otrzymać. Z tym pewien brakiem powołań, który też spotykamy się właśnie w naszych seminariach. Nawet czasami z tym brakiem zaangażowania świeckich, można powiedzieć, że już się niektórym nie chce, albo są tak zagonieni, tak zapracowani. Mówią, my gonimy tak, że już naprawdę nie mamy na nim czasu, bo rodzina, bo praca, bo inne rzeczy. Jakieś takie, że ta chwila wytchnienia, więc mam takie bardzo mocne doświadczenie. Jezus mówi, proście otrzymacie, to znaczy adorację Najświętszego Sakramentu. Regularna adoracja. Byłem akurat w Poznaniu, gdzie powstały chyba 3 czy 4 w tej chwili już takie kaplice wieczystej adoracji, gdzie są świeccy. Przez 24 godziny Jezus jest wystawiony na Święty Sakrament, jest adoracja. Musi się znaleźć grupa ludzi, która po godzinie w tygodniu, ale będą mieli wszystko. To jest taki jakby osobny temat. Ale z tej modlitwy są diecezje, są w Stanach, Francja już przykłady, gdzie po paru latach takich modlitw w kilku kaplicach ludzi świeckich okazuje się, z intencją o powołania, że seminaria się na nowo zapełniają. Gdzie człowiek otwiera oczy, jak to jest możliwe, tak? Na pewno trzeba zrobić to, co po ludzku, czyli towarzyszyć, być z tymi ludźmi, zachęcać ich, na pewno po prostu towarzyszyć im. Ja mam takie doświadczenie wiele lat, że trzeba im towarzyszyć, być z nimi, słuchać ich problemów, próbować jakoś im odpowiedzieć, zareagować. A sam doświadczyłem też takich chwil, ktoś mi kiedyś powiedział, bo ty ksiądz, bo jest zawsze z nami, więc kiedy miałem trudny moment, potrzebowałem jakiejś tam pomocy lekarskiej, innej. My też ci pomożemy, bo ty zawsze byłeś przy nas. I to był tam taki szok. Ale mówię, ale ja nie robiłem coś dlatego, żebym coś otrzymał. Ale nie, ale to zostaje, prawda? Że oni nawet są wdzięczni, oni chcą, musimy też zareagować, być przy tobie, bo ty zawsze jesteś przy nas, powiedzmy, nie? W miarę siły i możliwości. Więc też to towarzyszenie dzisiaj tym młodym i oparcie się o Chrystusa, adoracja, jestem przekonany, że te kościoły i te parafie będą na nowo się odradzały. Będą żywe, będą mocne, tam będzie ta wiara kwitła.
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Ksiądz również wspomniał o wspólnotach, o grupach duszpasterskich. Czy to jest przyszłość kościoła w Polsce?
Jak najbardziej, bo w tych małych wspólnotach człowiek może doświadczyć tak bardzo mocno miłości, tej prawdziwej relacji, jaka jest między ludźmi, prawda? Bo jak jest duża wspólnota, jest 200 osób na mszy, 300, my się nie znamy, my nie wiemy. My często z jakimś takim problemem swoim wewnętrznym, no z kim mam się podzielić? Nie mam kogo, tak? W rodzinie jest dużo osób samotnych, starszych, emerytów, więc do kogo na przykład? Albo nawet młodzi ludzie mówią, no nie zawsze te rodziny są takie, że ci rodzice chcą mnie wysłuchać, czy pędzą, czy różne to sytuacje są. A jeżeli jestem we wspólnocie, to właśnie, mamy dla siebie czas, umiemy się słuchać, razem się modlimy, razem podejmujemy pewne działania, jestem dla kogoś ważny, ktoś na mnie czeka, ktoś chce mnie wysłuchać, ktoś będzie mnie wspierał modlitwą dodatkowo. Na pewno też parafia musi być wspólnotą różnych dróg, bo Pan Duch Święty wie, kiedy chce. I trzeba być bardzo otwartym, bo dzisiaj naprawdę Pan Bóg tak zaskakuje, ma tak różne pomysły na to. No właśnie, będziemy o tym za chwilę rozmawiać. Dla mnie nawet ten spacer miłosierdzia to był w pewnym momencie jakieś zaskoczenie, jakaś nowa misja, odkrycie i pomyślenie, że z jednej strony tak proste, a jednocześnie tak fantastyczne. Nie? Mm-hmm. Ten Duch Święty właśnie pociąga. Gdzieś gdzieś wieje, nie? W kościele.
Ksiądz jest wieloletnim moderatorem domowego kościoła. Słowo dom to od razu na myśl przychodzi nam rodzina. Rodzina to przychodzi nam na myśl również i właśnie ta struktura rodziny, czyli dzieci, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie. Piękna rodzina. Gdy zabraknie dzieci, no to jaka przyszłość rodziny? Jeśli chodzi o Kościół, patrząc chociażby na msze święte, które są celebrowane w naszych świątyniach,
tak,
i obecność dzieci, młodzieży, jak tutaj ta sytuacja wygląda?
No, tam, gdzie ja pracuję w tej chwili, to pewnie tak jak wszędzie w naszej Polsce, chociaż oczywiście to nie można uogólniać, na pewno Polska też już jest różna, północ, południe, zachód, wschód, jakby to są różne, no Polska jest różna, tak powiedzmy, różne rejony, różne są mocniejsze wiarą, słabsze. Ale jest to problem, bo się dzieci też nie rodzą, bo nie ma tej młodzieży, prawda? Jest coraz mniej, ten przyrost naturalny tak naprawdę jest mimo wszystko, mimo różnych działań i nie jest zadowalający, a jeszcze ta rodzina, która jest atakowana i gdzie ta wiara nie jest do końca też jakby przekazywana, nie możemy powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni, jak dzisiaj rodzina przekazuje wiarę, trzeba by ją bardzo wspomagać, trzeba bardzo jej towarzyszyć, umacniać. No więc jest to jakiś problem. Ale znowu, te dwa działania, to znaczy z odwagą, Pan Bóg mówi, proście, otrzymacie, są wspólnoty, gdzie dzieci przychodzą na świat, tak? Ja akurat jestem zaangażowany tak bardzo mocno w tej chwili we wspólnoty neokatechumenalne, w domowy kościół właśnie od wielu, wielu lat. I mam wspólnotę, w której akurat w tej chwili chyba trójka czy czwórka małżeństw, już czwórka chyba nawet oczekują na kolejne dzieci. Domowy kościół, gdzie są rodziny wielodzietne też często. Czyli ta bliskość z Panem Bogiem, pewne poczucie, myślę, też takiego wsparcia, bo to, co ja widziałem przez te lata, jak te rodziny potrafią się też wspierać, to też im pomaga otwierać się na życie, bo oni też wiedzą, że nie zostaną sami, nawet tym, żeby się zaopiekować, tak? Nawet tym, że małżonkowie potrzebują sobie pójść na spacer, albo taki jeden dzień wolny mieć w tygodniu, albo gdzieś wyjeżdżają, myślą, nie, coś trzeba dla nas zrobić, bo my jesteśmy najważniejsi. Czyli powiedzmy, w piątek mamy wieczorny spacer. To jest zawsze ktoś ze wspólnocie, kto się zaopiekuje tymi dziećmi. Przyjdzie na te dwie godziny. Nie trzeba szukać, nie trzeba jakby opłacać, ale z miłości i radości, że mogę podtowarzyszyć jakaś ciocia, wujek, który jest, przypilnuje. Więc to też jest to poczucie bezpieczeństwa wtedy. Łatwiej też o te dzieci, łatwiej o... Więc to wszystko jakoś jest pewnie związane. Jak będziemy budzić, pilnować tą wiarę, na ile się uda... w rodzinach, w rodzicach, to przyjdą te dzieci będą miały przekazywaną wiarę, chociaż też oczywiście dzisiaj ten świat jest bardzo, prawda, wiemy, konsumpcyjny i hedonistyczny i tak łatwo zejść w taką przyjemność, ale ja nigdy nie załamuję rąk, ja zawsze mówię, Panie Boże, chcesz, to rób, i zawsze w oparciu o tę modlitwę, coraz bardziej widzę też z tego lat, że adoracja w oparciu o Chrystusa, to odkryłem też kiedyś, że zgromadzenie misjonarek miłości, może ktoś mi będzie poprawił, ale według mnie to jest zgromadzenie w tej chwili żeńskie, które ma najwięcej jeszcze powołań w całym świecie, ale dlatego, że też, jak mówiła święta matka Teresa, żadna siostra, która, mają to w regule chyba nawet, jeżeli nie adoruje Jezusa godzinę czasu, oprócz wszystkich innych modlitw, to nie wyjdzie do tych ubogich, do tak zwanego marginesu, prawda, czy alkoholików, czy chorych i tak dalej, bo ty musisz najpierw widzieć Jezusa w nich, a będziesz widziała, jeżeli będziesz godzinę na adoracji. Tak se myślę, gdybyśmy my duszpasterze tak naprawdę myśleli o tym, żeby chociaż te pół godziny czy godzinie dziennie, my kapłani, żebyśmy adorowali Jezusa, mocno weszli wszyscy, to też to duszpasterstwo by się zmieniało. Jestem przekonany, że tych ludzi też byłoby coraz więcej. No, czasami mówimy, że mamy dużo pracy, ale to na jednym spotkaniu jeden z kardynałów powiedział do swoich księży, on mówi, biskupie, gdzie? Szkoła, spotkania, grupy, wszystko. A on mówi, ksiądz, przy takim trybie to nie pół godziny, tylko godzina adoracji musisz mieć, żebyś to wszystko objął i żeby to nie była twoja rola, tylko Pana Boga, bo się wypalisz, bo nie będziesz miał siły rzeczywiście już więcej, nie?
Dziękuję, książę Marku, za tę panoramę dokonaną. Jeśli chodzi o sytuację, to jest taka oczywiście bardzo ogólna panorama, bo nie jesteśmy też i w stanie w tym wymiarze czasowym do jakąś głębszą refleksję, która zresztą niejednokrotnie czyniona jest na naszej antenie. To też nie jest tematem przewodnim naszego spotkania. Tak. Pośród tych różnych form wychodzenia, docierania do drugiego człowieka jest i ta, o której dzisiaj chcemy porozmawiać, czyli spacer miłosierdzia. Książę, czym jest spacer miłosierdzia?
Tak. Jak pracowałem w Łodzi, był taki ksiądz Michał Misiak, który miał różne szalone pomysły. I tam spotkałem się, że on wychodzi na zewnątrz koło kościoła, chodzi koło kościoła w jakichś tam godzinach, czeka na ludzi młodych, na innych, przyjdźcie, porozmawiajcie z księdzem. No, mówię, młody, szalony, biega, gania, no szuka różnych jakichś takich chrystoteki, coś tam, różne miał pomysły ewangelizacyjne, dobrze. Dobrze, że ktoś jest, że coś robi, ja mówię, jakby moi wikarzy też takie rzeczy robili, byłoby cudownie. Ale też kiedy przybyłem do Bydgoszczy, patrzę, no jest ten, cały czas ten wymiar misyjny. No, jest grono ludzi, do których trudno dotrzeć, których jakby ich nie widać, albo słyszę co jakiś czas, no tam zawsze księża się śpieszą, jak mam przyjść do spowiedzi, jak chcę dłużej porozmawiać, no to przyjść na plebanie. Ale mi jakoś tak na plebanie się trochę wstydzę, boję, nie wiem, do kogo dzwonić, do którego księdza. A czasami są takie doświadczenia, mówią, idź, nie przeszkadzaj, nie mam teraz czasu, albo właśnie biegnę gdzieś do następnego zajęcia. I myślę, Panie Boże, coś trzeba z tym zrobić. I jaka może być propozycja? Gdzieś wróciła mi ta myśl, zacząłem trochę szukać po internecie, już nie pamiętam, jak to zeszło, ale jest taka strona, Spacer Miłosierdzia też, Spacer Miłosierdzia i Facebook, i okazuje się, mówi, tak, to jest ta myśl, czyli księża, którzy wychodzą koło kościoła, wokół kościoła, powiedzmy, jest godzina i mam czas dla wszystkich, którzy do mnie przyjdą. Jestem w sutanie, jestem widoczny, chodzą i czekam. Ja czekam, każdy może przyjść z każdym problemem, z każdą sytuacją, może przyjść, ktoś mi mówi, jak będą napluli na ciebie, niech plują. Niech przyjdą, przytulą się. No, jestem to, co człowiek potrzebuje, tak? Więc i taka była myśl. I wtedy odczytałem, że przynajmniej z tych zdeklarowanych na tej stronie wynika, że dzisiaj jest około 18-19 spacerów, takich księży spacerujących w różnych częściach. Właściwie to się rozkłada na całą Polskę, którzy któregoś dnia, o jakiejś porze, na godzinę czy na dwie wychodzą i są do dyspozycji ludzi. Mają czas. Rzeczywiście jest to ostatnie zajęcie zazwyczaj, czyli jakby już nie patrzy na zegarek, że mam jeszcze jakieś spotkanie. Nie, jestem do dyspozycji. Ja zawsze też mówię, jeżeli nawet to ogłaszam, przypominamy, od 21 generalnie do 22, ale do ostatniego potrzebującego. Jakby trzeba do rana, czekam do rana, mówię. Nie ma problemu.
Spacerem miłosierdzia to bardziej sakrament pokuty i pojednania? To bardziej kierownictwo duchowe? Czy po prostu rozmowa?
No właśnie. Idea jest taka, czy też założenie, czekam na każdego. Z czym chcesz przyjść, to przyjdź. Więc trochę tych plakatów, trochę iść tam Facebook. Teraz widzę, że te osoby, które przychodzą, to już jest bardzo często, że ktoś przekazuje komuś, bo u nas w parafii jest taki ksiądz, słuchaj, masz jakiś problem, idź, pogadaj, on czeka, nie musisz nigdzie tam dzwonić. Po prostu przyjdź o 21 w poniedziałek, ten ksiądz czeka, tak? I rzeczywiście, przychodzą z jednej strony na spowiedź, bo mówią, proszę księdza, ja chcę tak się trochę gruntowniej, czy dawno nie byłem u spowiedzi, albo byłem, ale w konfesjonale to mam taką presję, że ludzie też w kolejka i zaraz patrzą, ja chcę trochę dłużej z kimś porozmawiać, to ksiądz mówi też innym razem, albo właśnie ta kolejka i człowiek sobie myśli, co oni już tam myślą o mnie, jak ja 15 minut będę u tego księdza. Więc na pewno jest sporo spowiedzi. Z tych spotkań nawet narodziło mi się parę osób takich, które są już na stałym konfesjonale, tak? Także umawiamy się już nad inne dni, ale tak, żebym miał też dla nich czas nieograniczony, tyle, ile potrzebują. I rzeczywiście było tak z parę spowiedzi i jak się czyta świadectwa, to jest, nie wiem, jak to określić procentowo, ale to nie jest ważne, ale na pewno spora grupa przychodzi do tego, żeby skorzystać z sakramentu pokuty, żeby pojednać się z Panem Bogiem, żeby odnowić swoje serce. Z różnym okresem, tak? Ktoś przyjdzie po 2 tygodniach, ale ktoś przyjdzie po kilkudziesięciu latach. i szuka gdzieś tam, powiedzmy, takiej formuły spowiedzi generalnej, czy jeszcze czegoś, czy potem kierownictwa duchowego. Czyli jest całe grono takich osób, które w ten sposób przychodzą. Mówią i mi to ułatwia, bo ksiądz jest do dyspozycji, bo ja nie muszę nigdzie dzwonić, pytać, kto. Tylko, że jest jakiś ksiądz, który chodzi i czeka na ciebie i możesz przyjść z tymi wszystkimi swoimi problemami, z całą tą duszą i z tym grzechem, który czujesz, i skorzystać z sakramentu pokuty, a jeszcze z jakiejś rozmowy duchowej, która nie będzie tylko wysłuchaniem, rozgrzeszeniem, ale czymś więcej, właśnie takim, no, taką rozmową duchową, jakimś umocnieniem, tyle, ile potrzebujesz, to na pewno jest jakaś taka duża grupa tych osób. Ale też przychodzą ludzie, którzy mają różne problemy, różne mają to życie bardzo, powiedziałbym, zawikłane, z jakimiś różnymi traumami, problemami. Chcą się poradzić, chcą coś usłyszeć, chcą usłyszeć pocieszenia. Nawet tego, że nie są przegrani, tak? Czy na pewno dla mnie jest szansa. Dla każdego, nawet Łotr na krzyżu usłyszał, dzisiaj ze mną będziesz w raju. I zawsze staram się w takim osobom powiedzieć, tak, Jezus czeka na ciebie do końca. I nigdy cię nie przekreślaj, ty sam siebie nie przekreślaj. I chcą może to usłyszeć, że jest czy jest szansa, że Kościół jakby nie wyrzekł się ich. Niektórzy wiedzą na przykład, że nie mogą przystąpić na ten moment do sakramentu pokuty. Ale chcą porozmawiać, chcą się wygadać, chcą usłyszeć dobre słowo, chcą usłyszeć to, że jest nadzieja jeszcze dla nich też, że coś może się zmienić w życiu, że ten sakrament pokuty będzie, albo oddać się Panu Bogu, zawiedzieć, że On prowadzi, że On ich nie zostawi, że On czuwa, że jest ta opatrzność, że jest ta miłość Pana Boga, która ich nie zostawia. Przychodzi ktoś, kto chce się po prostu pomodlić. Ma taką potrzebę. Nie wiem, no, nie ma bliskich, niby jest też wspólnota, ale tak po prostu. Mówię, proszę księdza, no, możemy odmówić różaniec albo jeszcze, albo wspólnie pomódlmy się, bo jest taka trudna sytuacja w moim życiu na przykład. Gdzieś coś się dzieje, albo w mojej rodzinie, ja już nie daję rady. Pomódlmy się razem. Mówię, jak najbardziej, modlimy się razem. Taką czy inną modlitwą, czy to będzie różaniec, czy modlitwa nad tą osobą, prawda? Z błogosławieństwem, z umocnieniem, z jakąś taką propozycją, czy potem jeszcze umawianie się na jakąś inną, czy do zaproszenia do wspólnoty. Czasami potem to się, czy jakaś grupa modlitewna, czy na jakąś adorację, bo też te spotkania różnie się kończą, tak? Ktoś przyjdzie raz. Ja nie widzę już tego człowieka, nie wiem, gdzieś tam może jest. Mam nadzieję, że jakąś tam uzyskał poradę. Ale są tacy, jak mówię, że przychodzą na stały konfesjonał, albo się pojawią gdzieś w jakiejś wspólnocie, albo chcą częściej przychodzić, pomodlić się wspólnie, szukają albo tej spowiedzi regularnej. Są też osoby, które no po prostu nie dają rady sobie, szukają jakiejś pomocy. To może być taka pomoc jakaś psychologiczna nawet. Gdzieś tam powiedzmy, że potrzeba jakichś specjalistów, jakichś terapeutów. To będą jakieś uzależnienia, to będą różne inne dramaty, jakieś choroby takie, które gdzie potrzeba jakiegoś specjalisty. Po prostu ktoś jest zmęczony, nie daje rady, jest tak zgubiony, że już nie wie w którą stronę. Więc okazuje się, że gdzieś można pomóc, można znaleźć, można pokazać adres. I już jest ktoś szczęśliwy, tak? Bo porozmawiał, że ktoś wysłuchał i powiedział, tak jest taka szansa. Są takie miejsca, są takie możliwości. Są ludzie, którzy na ciebie też czekają. Idź tam, a znajdziesz tę pomoc. I to jest też fantastyczne, prawda? Także
z tego, co ksiądz obrazuje te spacery miłosierdzia, widzimy, że jest to dość taka złożona rzeczywistość z wielu wymiarów. I kierownictwo duchowe, i również i spowiedź, i rozmowa, i modlitwa. No bardzo tak różni jesteśmy my, tak i również ta inicjatywa odpowiada tym różnym naszym potrzebom. A zwróciwszy uwagę na rzeczywistość sakramentu pokuty i pojednania oraz kierownictwa duchowego, gdybyśmy mogli również wskazać, czym jest kierownictwo duchowe, czym jest sakrament pokuty i pojednania, to myślę, że jest dla wielu spośród nas zdecydowanie bliższe. Czy sakrament pokuty i pojednania jest także miejscem na kierownictwo duchowe, czy to jest zupełnie oddzielna rzeczywistość?
Tak, to rzeczywiście zależy, kto czego oczekuje, albo jak czasami się pyta, na czym miałoby to polegać. Ja mówię według tych moich mistrzów duchowych wszystkich, które gdzieś tam w tym swoim rozwoju też duchowym Spowiedź to jest, rzeczywiście mamy te 5 warunków sakramentu pokuty, że wyznaje ten grzech, otrzymuje rozgrzeszenie, jest żal, chce się naprawiać. Ale jeżeli chce trochę więcej omówić, chce się zastanowić, w którą stronę iść, jakie podejmować decyzje, wtedy kierownictwo duchowe, mówię, jest takim towarzyszeniem, pomocą w rozeznawaniu, bo oczywiście nigdy nie polega to na tym, że ja podejmę za kogoś decyzję, czy mu powiem, masz zrobić tak czy inaczej. Możemy wspólnie rozeznawać, masz takie znaki. Takie znaki, jeżeli są takie znaki, można powiedzieć obiektywnie, one też jakoś pokazują, że masz zaproszenie do tego, że możesz rozeznać swoje powołanie, chociażby jako młody człowiek. Jeżeli są te rzeczy, to one o czymś takim mówią. Ale czy ty pójdziesz teraz za tym, czy nie, to zależy od ciebie, tak? Ktoś pyta, czy dobrze wchodząc w tę modlitwę, czy w małżeństwie, no w małżeństwie, to taki będzie prosty przykład, bo ona chciałaby bardzo dużo, powiedzmy, żona jest taka rozmodlona, no ale to mąż się denerwuje, znowu ciągniesz do kościoła, znowu biegniesz, i ona chce rozeznawać i wtedy gdzieś rozeznajemy, no ale co jest twoim pierwszym obowiązkiem, tak? Zobacz, jest sakrament małżeństwa, jest Pan Bóg, ale potem jest mąż, rodzina. Nie może być tak, że powiedzmy ten Kościół, czy on jest ucieczką, czy ty naprawdę szukasz Pana Boga, czy uciekasz przed problemami, które są w rodzinie, czy chcesz, a mąż się denerwuje i właściwie to nie służy rodzinie, więc to chociażby teraz i pewne znaki, pewne kierunki, pewne wskazania i ta osoba mówi, no tak, muszę zastanowić, to może było nierozsądne i takie towarzyszenie, pomoc w rozeznawaniu tego, czy idę w dobrą stronę, ten mój rozwój duchowy, czy jest. Nie, często jest tak, że ktoś mówi, ja nie wiem, ja się cofam, mówi, nie, to nie ma sensu, ja mam, ciągle jestem grzeszna, ja mówię, no... Wszyscy jesteśmy grzeszni, tylko Maryja jest niepokalanie poczęta, więc tym się, ale no gdzieś człowiek czasami ma dosyć i mówi, nie, to wszystko nie ma sensu, ja się cofam, ja nic nie robię właściwie, ale jak się tak obiektywnie posłucha albo potowarzyszy jakiś czas, ja mówię, no według mojego rozeznania, z tego co widzę, to nie jest do końca prawda, bo jednak jest ten rozwój, jednak zobacz, kiedyś było tak, dziś jest ta, a rzeczywiście, a no więc takie towarzyszenie, wsparcie i na pewno te rozmowy duchowe mogą być rzadziej, czy zazwyczaj są rzadziej niż sam sakrament pokuty i pojednania, uzyskania przebaczenia z grzechów. Nie?
A jeśli chodzi o kapłanów, o spowiednika, o kierownika duchowego, to pewnie w przypadku kierownika duchowego to no, warto, żeby to była jedna osoba, prawda? Żeby ona nas dobrze znała, tak mi się wydaje, prawda?
Tak, tak.
O. A jeśli chodzi o sakrament pokuty i pojednania?
Czasami łączą, prawda? Niektóre osoby chcą łączyć, bo mówią, że to też im pomaga. Tak? Że już rzeczywiście w tym kierownictwie duchowym to jest ktoś, kto nas zna, kto już trochę wie. I mówi, nawet przy sakramencie pokuty wtedy łatwiej im się spowiada i jednocześnie mówią, mamy taką większą pewność, że ksiądz mnie zna i łatwiej powie mi też, nawet jakąś tam wskazówkę w tym sakramencie pokuty, przy tym zwalczaniu moich grzechów, że to jest łatwiej. Chociaż nie zawsze tak musi być. Są takie osoby, że u kogo innego się spowiadają, albo nie zawsze jest możliwość do tego, żeby tak regularnie na przykład być u tego samego spowiednika, ale mają kierownika duchowego, więc to też pewnie zależy od sytuacji, od możliwości, bo też jesteśmy jakby w różnych miejscowościach, gdzieś parafiach, odległościach, więc to wszystko to też zależy. Nie? Na pewno w dużych miastach, w dużych parafiach jest nam dużo prościej, dużo łatwiej, jest większy wybór księży, chociaż też są zmiany, też księża zakonni, którzy dzisiaj są w Szczecinie, potem są w Rzeszowie i mówi, muszę szukać. Zresztą, no, jak się patrzy na siostrę Faustynę, prawda, która też by zmieniała spowiedników i tych świętych, którzy też czasem musieli. Ale to wszystko jest w zamyśle Pana Boga, myślę, że tak to jest na pewno, że Pan Bóg też wie, jak to poprowadzić, nie?
Spacery miłosierdzia, porozmawiaj z księdzem w drodze, to temat naszego dzisiejszego spotkania. Naszym gościem jest ksiądz Marek Borowski, palotyn, duszpasterz w parafii Matki Bożej Królowej Męczenników Bydgoszczy, wieloletni moderator domowego Kościoła. Serdecznie zapraszam również widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400 oraz dwa numery dla telefonujących spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. O spacerach miłosierdzia dzisiaj rozmawiamy z księdzem Markiem Borowskim. Spacer to bycie bark w bark, ramię w ramię, obok siebie, czasem twarz w twarz. Brak konfesjonału pomaga czy może przeszkadza?
Tak, no te osoby, które przychodzą przynajmniej, to mówią, że im to pomaga. Dlatego właśnie korzystają z takiej formuły, że mogą patrzeć w oczy, albo idziemy obok, że nie ma tej kratki, że też widzi moją reakcję, powiedzmy, tak myślę, że ja widzę jej reakcję i rzeczywiście jest to dla nich mniej urzędowe. Mniej trochę urzędowo, mniej oficjalne, ale jednak ten sakrament, tak? Bo zawsze jestem w stroju duchownym, zawsze jestem w stule, jest stuła, która towarzyszy, także zawsze jestem gotowy, żeby ten sakrament podejmować. No właśnie, bo tak jesteśmy różni, nie? Jednemu jest łatwiej, zresztą pamiętam jak pierwsze pielgrzymki, jak często zostawało się z tyłu i gdzieś tam te rozmowy czy spowiedzi, więc coś takiego też jakieś tam wcześniej doświadczenia były na pewno przy tym spacerze, więc on też tak jakoś się rodził i z tych różnych pomysłów, ale no jest im łatwiej, mówią, jest im łatwiej, że nie ma tam kolejki, że oni przyjdą. Chociaż czasami robią się kolejki, tworzą się, bo chyba najdłuższe spacery, które miałem, to były do 23, czyli 2 godziny i czasami 6 osób, więc to tak ciekawie też wygląda, bo ja z kimś chodzę wokół i widzę, jak krąży parę osób i czekają na też na tą swoją kolejkę jednak, nie? No ale jest im łatwiej bez tych kratek, na taką rozmowę, na takie posłuchanie, albo zatrzymamy się rzeczywiście twarzą w twarz, albo idziemy obok. No to zależy też pewnie od mojej kondycji, od tej osoby, od pogody, bo pamiętam kiedyś taki był spacer, kiedy była ogromna ulewa i zaraz przyszedł mróz, bo ja chodzę od 7 listopada praktycznie niezależnie od pogody. Poniedziałek jest poniedziałek, czy deszcz, czy śnieg, miałem zasady, wychodzę, tak? I rzeczywiście wtedy ścięło i nie byliśmy w stanie chodzić. To były takie momenty, gdzie tam nawet jakieś wypadki były w Polsce, zeszliśmy na trawę, no i po prostu jedyna szansa to było stać na tej trawie. Więc zamiast spaceru było stanie, staliśmy, to była jedyna szansa, żebyśmy utrzymali równowagę. I wracałem bardzo, prawie, że przepraszam, ale na czwóraka, żeby w ogóle się nie poślizgnąć, prawda? Więc to była też ciekawa sytuacja, więc po prostu trzeba było się zatrzymać. Dobrze, że ta trawa tak udało się na nie stać. No więc są różne wspomnienia z tych wieczorów, z tych spacerów i wtedy twarzą w twarz obok, no. To zależy, jak człowiekowi jest wygodnie. Ja jestem do dyspozycji, tak jak ten, który przychodzi, żeby on miał komfort, że on się spotyka z księdzem, że on się spotyka z kimś, komu może właśnie wszystko powiedzieć, pocieszyć się, wyżalić, dopytać, a jak trzeba uzyskać też rozgrzeszenie, usłyszeć te słowa Jezusa, kocham cię, przebaczam ci wszystkie twoje grzechy, nie? Bo oczywiście my jesteśmy tylko tymi, którzy posługują, są tymi, którzy są w tym jako przekaźnik. A ten, który przebacza, jest oczywiście Chrystus, prawda? A my jesteśmy tylko narzędziem w Jego ręku. I to jest też fantastyczne.
O spacerach miłosierdzia dziś rozmawiamy na antenie Radia Maria oraz telewizji Trwam. Odbierzmy telefony. Halo, bardzo proszę. Halo.
No, szczęść Boże, Wiesława z Torunia.
Bardzo nam miło, Pani Wiesławo, prosimy.
Jestem bardzo szczęśliwa, bo o tych właśnie momentach, gdzie właśnie brakuje księży na adoracji, to coś wspaniałego powiedział ksiądz. Musi być ksiądz widoczny i w kościele na adoracjach. No i właśnie te wyjścia, to jest też wspaniała sprawa. Bo mówię, czasami jest w kościele, no niestety bardzo mało osób na adoracji, jak u nas bywa w naszej parafii. A jak się pojawia ksiądz, to aż się serce raduje, bo no bo po prostu nam też potrzeba tego świadectwa, nie tylko my mamy dawać świadectwo, ale właśnie kapłani. Także bardzo za to dziękuję. I te wyjścia na ulicę wiem, że nie są proste i łatwe. bo różnie reagują osoby, ale to jest właśnie powołanie i to jest i to jest ważne i to jest potrzebne w dzisiejszych właśnie czasach. Także dziękuję serdecznie i zachęcam kapłanów właśnie do tej adoracji, do widoczności. No i niestety miałam księdza w naszej parafii, który uważał, że bez sutanny to nie wyjdzie na ulicę. No niestety pojechał na misję, ale to było świadectwo. Ale kiedy tylko wróci z misji do Torunia, zawsze jest też w sutannie i świadczy o tym. Także chwała Panu i dziękuję bardzo za tę inicjatywę z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Wiesławo, dziękujemy również za ten głos w naszym dzisiejszym spotkaniu. Głos, który podkreśla potrzebę.
Tak jest. O, dziękuję też serdecznie, bo w tym momencie mi się przypomniało to, że jeżeli chodzę wokół, akurat takie jest położenie tej bazyliki w Bydgoszczy, wokół kościoła, wokół bazyliki, to wokoło też mamy parę budynków, bloków mieszkalnych, więc ludzie chodzą. Ktoś z psem, młodzi przychodzą i najczęściej pozdrawiają, szczęść Boże, ale czasami bywa różnie. Ktoś tam przeklina i tak spojrzy na mnie. Jest to jakieś świadectwo rzeczywiście, że ja chodzę i oni tam różnie reagują. Nie miałem jakiejś złej reakcji, ale mówię, to jest też dla nich jakieś zaproszenie, prawda? Że widzą tego księdza, który jest wokół kościoła, jak oni przychodzą z psem, albo gdzieś tam ci młodzi z kimś przechodzą od domu do domu, albo wracają, to albo pozdrowią, albo się zatrzymają. To jest jakieś poruszenie. I mówię, nawet ci ludzie tylko widzą, tylko spotkają, tak? Ale jest to jakieś dla nich. I dla mnie też, że widzę tych chodzących, wracających, wychodzących. I nie mam bezpośredniego kontaktu, ale zawsze jakieś spojrzenie czasami oczami na siebie spojrzymy, ten wzrok i ten ich ruch i to ich patrzenie, ale najczęściej pozdrawiają mimo wszystko, także jestem zadowolony. Oczywiście Pana Jezusa, czasami przyjdą obojętnie, ale tak przyglądają się, patrzą co się dzieje, coś nowego. Jeszcze jak z kimś chodzę, no to widzę, że takie zadziwienia, co to się dzieje, nie? Ksiądz chodzi z kimś wokół kościoła, nie?
Wymiar świadectwa, bez wątpienia wymiar niezwykle przemawiający do drugiego człowieka, do człowieka, który czasem może już odszedł dość daleko od właśnie tej świątyni parafialnej, czy jakiejkolwiek świątyni w różnego rodzaju zaułki swojego życia i sakrament pokuty i pojednania, który gdzieś może był w jego życiu obecny, ale dziś jest głęboko schowany, a przez niektórych uważany za niepotrzebny. To może przypomnijmy wartość tego sakramentu.
Tak, no Jezus mówi też do Faustyny, co ona zapisuje w swoim dzienniczku, że przecież tak ukochał nas, tak nas ukochał, że oddał swoje życie, abyśmy mieli to życie wieczne, raj. Przebacza wszystkie grzechy. Gdyby nie jego miłosierdzie, to byśmy się zapłakali, zniszczyli, rozważali te swoje grzechy, demon by nas jeszcze atakował, że jesteśmy do niczego, nie mamy szans, że jesteśmy nikim. A on mówi, oddaje całego siebie. Jakby aniołowie, niebo się cieszy, kiedy człowiek wraca, kiedy on zlewa tą swoją łaskę miłości na te nasze rany, poranione serce przez te grzechy, gdzie one mogą być oczyszczone, to serce, wola nasza, prawda? Kiedy to wszystko się dzieje, że wzrastamy, że znowu jest siła do dobrego, że otwieramy serce dla Chrystusa, że jesteśmy z Nim pojednani, wiążemy się na nowo z Jego miłością, to jest coś niesamowitego. Nie? I te słowa wszystkie, które Jezus gdzieś tam dyktuje, chociażby przez Faustynę, to mnie zawsze poruszały, że chcę oddać całego siebie, a tak mało ludzi korzysta, tak mało jakby chce przyjąć całą tę Jego miłość. To jest coś niesamowitego, prawda? Że jeżeli się otwiera człowiek i widzi i doświadcza, no to porusza tak, że chce się żyć, skakać i bardzo często gdzieś takie uczucia towarzyszą. Jest jakaś ogromna radość w sercu. Jest z tej śmierci do życia. To naprawdę się tego doświadcza, nie? Także bardzo mocne doświadczenie.
Spacer miłosierdzia. To temat naszego spotkania. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo?
Halo? Ja tak. Czekam.
Jesteśmy już na antenie, zatem zapraszamy do rozmowy.
Tak.
Bardzo proszę.
Halo? Halo?
Tak, słyszymy panią już nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie panią słyszą. Nasi widzowie oraz radiosłuchacze.
Nie na Torunia.
Bardzo nam miło.
Ale teraz, w tej chwili. Nie na Storunie, ach, jeszcze nie.
Już pani Nino, ale jeśli pani będzie miała dalej, nie wiem, czy radioodbiornik otwarty, czy telewizor, no to będzie właśnie tak, teraz będziemy troszeczkę...
O teraz, tak? Teraz.
Tak, teraz.
Nina z Torunia.
Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże. Ja do księdza... Szczęść Boże. Do księdza tylko mam... Ja?
Pani Nino, proszę wyciszyć radioodbiornik albo telewizor.
Chciałam tylko powiedzieć takie zdanie, że ja z księdzem nieraz po mszy rozmawiam, jak wyjdę z kościoła, rozmawiam z tym księdzem, który odprawiał mszę, i widzą mnie osoby, niektóre znajome, i mówią do mnie: a co ty miałeś z księdzem do porozmawiania? Takie coś, no ja mówię, to ja muszę ci tłumaczyć, co ja mam. Ja z księdzem rozmawiam na tematy, które chcę ja, a nie, bo ty mi mówisz, że oj, a co ty masz z księdzem do porozmawiania? Ja, dla mnie to jest takie oburzające, prawda? Ja tylko to chciałam powiedzieć, bo to mi coś nie pasowało, że one babeczki, które mnie to widzą, to opowiadają, mówią do mnie bezpośrednio, a co ty masz z księdzem do porozmawiania?
Dziękujemy, rozumiemy pani Nino, również i ten wątek, który pani podjęła, księże.
Tak, no rzeczywiście, no my jako kapłani, osoby duchowne, nie jesteśmy z jakiegoś, czasami może być takie wrażenie, że ludzie myślą, że my jesteśmy jakby nieosiągalni, jesteśmy z innego świata, z jakiegoś kosmosu. Nie. Jestem z tobą, prawda, też człowiekiem, razem idziemy do Pana Boga i dla ciebie jestem tym, który mówi w imieniu Chrystusa, chcę ci pomóc, chcę cię zrozumieć, ale także jestem grzesznikiem, także się spowiadam, także idę do Pana Boga ku zbawieniu, więc to jest oczywiste i normalne, że rozmawiamy na różne tematy, oczywiście najczęściej na duchowe, bo to jest najczęściej potrzeba, ale taki, to co nawet na tych spacerach, tak, na te rodzinne, na różne inne, no po to jest też ksiądz, prawda, żeby mieć taką świadomość dla wielu ludzi, żeby się nie bali, żeby nie lękali się, żeby rzeczywiście można pójść rozmawiać na bardzo duże spektrum tych tematów rozległych, które gdzieś... Oczywiście, jak nie będę się na czymś znał, czy czegoś nie wiedział, to powiem, że nie wiem, nie znam, umówimy się później, coś zrobimy, jak najbardziej coś jeszcze poznam, czegoś się dowiem, żebyśmy mogli to omówić, nie? No ale to tak z nami bywa czasami, że ktoś patrzy, inny rozmawia. Jak ktoś mi czasami mógł powiedzieć, albo mówi takiej osobie, dlaczego ty tam z tym księdzem rozmawiasz, to ja mówię, słuchaj, jak ja skończę z tą osobą, to z tobą też mogę porozmawiać, też możesz przyjść. A nie, nie, nie. No to jak nie chcesz, to po co patrzysz na inne osoby? Ale dla ciebie też mam czas, ty też możesz przyjść, z tobą też porozmawiam. Nie ma problemu.
Spoglądając chociażby na osoby, które przychodzą, czy jest potrzeba takiej właśnie spacerów miłosierdzia?
Tak, jak najbardziej. Nawet pamiętam, jedna parafianka mówi: o, proszę księdza, to trzeba tak zrobić, żeby w każdej parafii był taki ksiądz. No, nie da się tego tak zrobić, pewnie dekretem, żeby księdzu wyznaczyć, że ma wychodzić. To są takie duszpasterstwa, które idą na jakieś gdzieś dalej, inaczej. I to też trzeba mieć jakby odwagę czy charakter. No jakoś tak, żeby ona mówi, że to jest świetny pomysł. Może tak, bo przychodzą różni ludzie, przychodzą młodzi ludzie, przychodzą sędziwi ludzie. Wszyscy, ojcowie, matki, dzieci. Ktoś przed ślubem się zastanawiał. Małżonkowie w kryzysach, małżonkowie w szczęściu. Na szczęście jak pracowałem, czy przez te lata i z domowym kościołem trochę posługiwałem też w spotkaniach małżeńskich, tych weekendach i z tymi różnymi innymi wspólnotami, więc mając to doświadczenie, czasami mogę komuś powiedzieć: jedź na weekend, jedź na spotkania małżeńskie, poratujcie, uczcie się dialogu, rozmawiajcie albo módlcie się, tak, prawda, zasady też, te perełki domowego kościoła, czy się modlicie razem jako małżonkowie, no nie, no, ale jak z mężem, no normalnie, no z mężem, nawet spróbujcie od jednego Ojcze Nasz, więc albo właśnie przychodzą młodzi i pytanie, czy to na pewno dobra decyzja, więc próbujemy rozeznawać, modlić się, jeszcze inne wskazywać, żeby się ktoś miał odwagę, czy gdzie może pójść, że co trzeba zrobić, jak się przygotować do tego. tak wiele różnych osób z tak wieloma różnymi tematami, ale no właśnie, zawsze to jakoś życia duchowego, życia religijnego, małżeńskiego, rodzinnego dotyczy naszego podążania do zbawienia ku życiu wiecznemu, nie?
Patrząc na doświadczenie również księdza w spacerach miłosierdzia, czy te spacery prowadzą do tego, że dana osoba następnie wkracza w przestrzeń Kościoła, również i korzysta chociażby z sakramentu pokuty i pojednania w przestrzeni Kościoła, czy jednak pozostajemy właśnie na takiej formie spaceru?
Tak, nie. No, są takie osoby, które właśnie przyszły na ten i teraz spotykamy się chociażby w konfesjonale, albo gdzieś jak ktoś potrzebuje trochę dłużej w innej formule, jednak jakoś tam go ten konfesjonał ogranicza, no to też spotkamy się na... Ale już poza tym spacerem typowym moim poniedziałkowym, powiedzmy, umawiamy się tak, żeby mieć czas i na sakrament pokuty, pojednania. No pewnie tak, bo jak gdzieś tam są, mogą być przypadki, nie tylko moje, ale innych księży, którzy mówią o tym, że ktoś przychodzi i się spowiada po wielu latach na przykład, czy ktoś tam szykuje się do spowiedzi generalnej. No to są jakieś przełomy w życiu tych ludzi, prawda? I oni gdzieś tam wracają dziękować Bogu na taką pełnię kontaktu z Panem Bogiem i to się gdzieś odnajdują, prawda? Nie wiem o wszystkich oczywiście, bo oni się nie tłumaczą. Ja mam ten czas. Niektórzy przychodzą, mówię, drugi, trzeci raz jeszcze chcą porozmawiać, jeszcze coś dopytać. Niektórymi wymieniamy się telefonami, bo im przekażę jakąś informację, jakiś kontakt do psychologa. Gdzieś jeszcze niektórych potem spotkam w kościele. No ale to bywa różnie rzeczywiście, ale na pewno jest też tak, że dużo tych pozytywów widzę, że gdzieś tam ktoś dziękuje, że ktoś pojechał na weekend, że ktoś gdzieś się pojednał, że ktoś wraca do tej spowiedzi. Bardzo, bardzo to różnie jest, ale jest dużo tego dobra, które jakoś napędza, można powiedzieć duchowo także mnie, że warto, że to trzeba robić, że teraz chcę trwać, robić tak wszystko, żeby... Rzeczywiście dla mnie to jest święta godzina. W tej chwili to od 7 listopada może ze dwa razy się zdarzyło, kiedy naprawdę nie mogłem, kiedy wyjechałem na rekolekcję jeszcze prowadzić, no to fizycznie nie było mnie w parafii, ale ta 21 poniedziałek wszyscy wiedzą, że się nie dzwoni albo... No nie, że nie znajdą, albo tak się umawiamy, że o 21 jestem na ulicy po prostu przy kościele.
Dziś żyjemy w świecie, w którym coraz więcej niestety osób z różnych racji nie może przystąpić do Komunii Świętej, prawda, nie może również otrzymać rozgrzeszenia, ale konfesjonał jest również dla nich. Jest również dla nich miejscem i ten spacer miłosierdzia również jest dla tych osób, bo myślę, że w świadomości wielu osób jest pewnego rodzaju taka sytuacja zblokowania. Aha, żyję w takiej czy innej sytuacji, czyli sakrament, czy w ogóle przestrzeń kościoła niejednokrotnie już jest dla mnie pewnego rodzaju jakby wyłączoną. Nie wspomnę już o właśnie sakramencie pokuty pojednania.
Tak, bo przychodziły też takie osoby i rzeczywiście chciały wysłuchania, chciały pocieszenia, chciały błogosławieństwa i usłyszenia dokładnie w tym, że one no, są w trudnej sytuacji, prawda? Ale nie są poza Kościołem, że Chrystus ich kocha i czeka i zrobi też wszystko, żeby im pomóc, żeby wreszcie ta sytuacja się wyklarowała. Nie wiem jak, no różnie. Pan Bóg ma swoje ścieżki, ale wiem, że to też się różnie klaruje. Ktoś po latach dochodzi do wniosku, po rozmowach, że chce, zastanawia się, czy w ogóle ten jego związek był ważny, prawda? Więc jeżeli są jakieś przesłanki, można. Ktoś inny modli się gorliwie, trochę jak w tych trudnych małżeństwach w Sychar. Będzie sam, prawda, bo sieśmy rozwiedli, ale ja też... Albo sam zostawia tą drugą żonę, czy drugiego męża. Bywa coś tak i wtedy chce wrócić do tego pierwszego, a ta osoba się modli na przykład i jest szansa, takie przypadki, to już nie ze spacerów, ale z kolei z tej wspólnoty Sychar, trudnych małżeństw, jak żona, która czeka, modli się za męża i go po 15 latach przyjmuje, bo on zdradził, poszedł, ale wrócił po 15 latach, i ona go przyjmuje. Dla mnie to są takie cuda, dla mnie też jako dla księdza, że ten Pan Bóg jest niesamowity, niemożliwy. Że ona jest zdolna trwać w tym sakramencie, w tej łasce i w przebaczeniu, że ona przyjmuje tego męża po 15 latach i jeszcze bywa tak, że potem się nim opiekuje. Albo taki przypadek, że z kolei ona przyjęła i zachorowała i on jakby, nie wiem, nadrabiając te swoje życie, ona kiedy jest ciężko chora, powiedzmy rak czy coś innego, zaczyna się nią opiekować, nosić ją na rękach, nie? Gdyby go nie przyjęła, nie wiadomo, kto by się nią zaopiekował. Pan Bóg ma tak różne te ścieżki miłosierdzia, że to są niesamowite historie. Jak ktoś chce, to mówi świadectwo. Nam nie wolno po spowiedziach oczywiście pisać tych historii. Możemy ogólnie opowiadać, ale kto, gdzie, jak i po co, na co, nie wiadomo. Ja też trochę się dzielę takimi doświadczeniami, czytając czy rozmawiając trochę z księżmi z innych tam spacerów, więc to też tak to wygląda i możemy tak tylko o tym powiedzieć. Nie?
Zatem odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Boże, mówi Paulina z Warszawy. Witam czcigodnych księdza i ojca. I chcę tutaj przytoczyć słowa Ojca Świętego, który powiedział, że kapłani nie powinni... Paulina z Warszawy.
Damy serdecznie. Czy
słowa Ojca Świętego przytoczę, bo pamiętam, jak powiedział, że no, trochę nie tak powinno być, że księża odprawią mszę święto i zostawiają w swoich gabinetach siebie. Że u mnie na przykład jest w parafii w ten sposób, że czcigodny ksiądz po odprawieniu mszy świętej wychodzi na zewnątrz, wita się ze wszystkimi, rozmawia, dopytuje, żyje po prostu życiem parafii. I to jest bardzo, bardzo dobre. Także cieszę się, że ten temat jest podjęty, że jednak ja na przykład na studiach byłam w duszpasterstwie akademickim i miałam kontakt z księżmi. A potem, jak skończyłam już studia, no to odeszłam od wiary. I właśnie poszłam raz do kościoła i spotkałam takiego księdza, który po mszy świętej witał się z wszystkim. Ja podeszłam, porozmawiałam i w ten sposób nawróciłam się z powrotem do Boga. Także to, co ojciec powiedział, trzeba łapać ludzi, nie tylko się ograniczać do nabożeń w kościele. To tyle. Dziękuję ślicznie.
Dziękujemy również pani Pauli. No, serdecznie panią pozdrawiamy. Kolejnym z głosów, który właśnie podkreśla tą konieczność wychodzenia do drugiego człowieka.
Tak jest, bo rzeczywiście są różne formuły. Tak naprawdę można też wykorzystać kancelarię na różne rozmowy i tak dalej. Tylko właśnie, ktoś musi przekroczyć ten próg kancelarii. Ale to, co powiedziała pani Paulina, że po mszach świętych, żeby nie uciekać może z zakrystii rzeczywiście. Chociaż zawsze ogólnienia są ogólnieniami. Czasami bywa tak, że ksiądz ucieknie, bo będzie wezwanie następne gdzieś tam. Ktoś poprosi, ale na pewno takie wyjścia po mszach świętych, czy przed, jakieś przywitanie trochę na styl, powiedzmy, amerykański, ale mamy takie możliwości, żeby zostać, porozmawiać. Ja bardzo często miałem tak, że nawet jak w zakrystii czekałem, to ludzie przychodzili po jakieś gazety, po coś. Trwały te następne rozmowy do następnej mszy świętej i gdzieś tam spotkania, dzielenie się właśnie, co u was słychać i co jest w rodzinie, albo ktoś tam z domowego kościoła, czy z innego, gdzie jedziemy, a tu rekolekcja, a tu jeszcze coś żeśmy omówili. No i fantastycznie, mówię, zobaczcie, już jest tam godzina, że muszę, tutaj mamy następną mszę świętą, nie? I jak najbardziej to są też bardzo ważne tematy, spotkania i można tutaj bardzo dużo uzyskać takiej radości duchowej i wzmocnienia i przybliżenia do Pana Boga.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę, halo. Halo, prosimy. Halo, halo.
Chciałem powiedzieć, trochę tak sprowokowany wypowiedzią, to złe słowo sprowokowane.
A kto do nas telefonuje?
Jan Spyrzyc.
Prosimy, Pani Ania.
Trochę tak sprowokowany wypowiedzią pierwszej słuchaczki, która mówiła, że on miała takie pragnienie, żeby księża byli widoczni tam w czasie Eucharystii, w ogóle, żeby i takie rzeczy. Ja chciałem powiedzieć, tak?
Tak.
Że przestrzec Państwa, że za uwrażliwie raczej, że za może nie za rok, może nie za dwa, nie za pięć, ale przyjdzie taki czas jak na Zachodzie, że w Polsce będzie brakowało księży. I tak mówię do księży prezbiterów szczególnie. Uwrażliwiajcie ludzi, przyzwyczajajcie ludzi na tą okoliczność. Wśród swoich wiernych szukajcie takich wyższejszych ludzi, którzy mogliby pełnić funkcję diakonów. Nawet w czasie Eucharystii, gdzie jest udzielanie komunii, że nawet niech ksiądz usiądzie, niech szafarz udziela komunii. I to trzeba ludziom to powiedzieć. To takie przyzwyczajanie ludzi, że przyjdzie taki czas, że będzie księży brakować i że wiernie będą odpowiedzialne za ten kościół parafialny. Bo mówię, nie czekajcie na takie dyspozycje od biskupów i tak dalej, bo biskupi tam mają wszyscy tytuł profesorski, nie, ale oni są raczej starymi dziadkami, oni tam Najważniejszy jest święty spokój.
Panie Janie, przepraszam, że wejdę w słowo panu, ale absolutnie się nie zgodzę z panem. Tutaj troszeczkę tak uwypukla się pewnego rodzaju nie do końca znajomość pana właśnie kościoła, również tego kościoła hierarchicznego. Absolutnie tak nie jest, jak pan tutaj wypowiedział to na antenie. Myślę, że wielu, jakże wielkie również i czucie właśnie tych spraw duszpasterskich księża biskupi mają i o tym niejednokrotnie, jakże inspirują, jakże również wytaczają pewnego rodzaju kierunki. Dlatego tutaj absolutnie się z tym nie zgodzę, co pan mówi, z również jej doświadczenia i z tego chociażby, co się dzieje w Kościele, jak wiele inicjatyw jest animowanych przez księży biskupów. Dlatego tutaj protestuję przeciwko takiemu sformułowaniu. A z drugiej strony,
jak najbardziej.
Powiedział o tej formie pewnego rodzaju właśnie. No tutaj też nie do końca jestem tego zdania, że kapłan ma usiąść, a szafarz ma, prawda, chociażby udzielać jej czy Komunii Świętej. No nie, według mnie, jeśli jest kapłan, to kapłan ma taką taką
misję i zadanie, ma to
posługę,
robić.
Prawda? Aczkolwiek jeśli chodzi o właśnie pewnego rodzaju tutaj rzeczywistość tych świeckich, to już wspomnieliśmy, myślę, że w naszym programie na ten temat, ale przede wszystkim nie tyle chyba mamy przyzwyczajać, co bardziej mamy modlić się i prosić o święte, charyzmatyczne powołanie kapłańskie, zakonne i misyjne. Do tego powinniśmy się uwrażliwiać nawzajem.
Tak jest. To, co już padło tutaj chociażby w naszej rozmowie. Ta adoracja, modlitwa, że to proście Pana żniwa, to co robimy, ale nie poddawać się, nie mówić, że już tak będzie, niekoniecznie. Duch Święty, tak jak powiedziałem, wie, kiedy chce. I są te przykłady chociażby w Stanach, we Francji bodajże, gdzie te diecezje, gdzie mają adorację, modlitwę, w tych intencjach, gdzie księża też tak animują, okazuje się, że te powołania jednak przychodzą, mimo zaświadczenia dużego i tak dalej. Także to nie jest tak do końca, że już tak musi być. Nie musi być. Nie możemy tak patrzeć pesymistycznie. Trzeba dużo optymizmu. Pan Bóg jest tym, który daje nadzieję. I on do końca będzie. Zawsze sobie myślę, 12 apostołów. No z czym oni wyszli w ten świat, można powiedzieć. 12 apostołów. Jeszcze 11 potem dobierali 12. Z tym pogańskim światem. I teraz mamy iść i mówić o Jezusie. Boże, kto da radę? Dzisiaj Kościół jest, mówi we wszystkich językach świata, prawda? Gdyby oni nie mieli tej odwagi, gdyby oni nie wychodzili, gdyby oni powiedzieli, że nie, to jest niemożliwe. Trzeba się przyzwyczaić, że za chwilę i tak umrzemy, nas pozabijają i się wszystko skończy. Nie, nic się nie skończyło. I Kościół się nigdy nie skończy. Może być kryzys w Europie, ale za chwilę będą księża z Azji, z Afryki, jeżeli nie będziemy mieli swoich. Pan Bóg wszystko przewiduje, to jest niesamowite. Krew męczenników, też rodzinowych wyznawców, więc to nie jest tak, że Kościół upadnie, że Kościół nie istnieje. No, 2000 lat ludzie, niektórzy próbują przepowiadać, że Kościół zniknie i nie będzie księży. Pan Bóg sobie poradzi, tylko żebyśmy my z Nim współpracowali, żebyśmy my się... I nie każdy patrzy rzeczywiście na siebie, to znaczy ja jako ksiądz, moi wierni, współbracia, ale też świeccy, my wszyscy, którzy tworzymy ten Kościół. Jeżeli każdy odkryje swój dar i talent, ja mam jeden, to mam rozwijać jeden, to często mówię, masz 5, rozwijaj 5, masz 10, rozwijaj 10, znajdź swoje miejsce, znajdź swój czas, znajdź swoje możliwości i będziemy budować tę wspólnotę. Taką krótką myśl, którą jeszcze pewnie też wykorzystam. Kiedyś przychodząc do jednej parafii, była wigilia samotnych. Kiedy? No przed, po. Ja mówię, nie, oni są samotni, wigilię. Zróbmy wigilię samotnych w tą wigilię. Ale ja sobie to księdza wyobrażam, my mamy w domu. Podzielmy się, tak? Każdy ma po pół godziny, ty zrobisz to, ty przygotujesz. A nie, tak jest możliwe. I okazało się, że ta wigilia jest możliwa. Ale zaangażowało się 30, o co 40, tak? Niesamowite.
Otóż to spacery miłosierdzia, to temat naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmowach niedokończonych na antenie telewizji TVM oraz Radia Maryja. I tak finalizując ten czas pomału, który dzisiaj przeznaczyliśmy właśnie na tę kwestię, czy jakoś specjalnie trzeba się przygotować do takiego spaceru miłosierdzia, jeśli chodzi o osobę, która chce uczestniczyć w takiej inicjatywie?
To znaczy, pewnie jak każdy, który przychodzi do księdza, albo się pomodli, albo nie, zależy jak tam się przygotuje. Sakramentem pokuty często przychodzą przygotowani, rzeczywiście, jeżeli chcą skorzystać. Ja cieszę się, że jest też na tej stronie, to widać, jest taka duchowa jakby wspólnota, którzy się taka adopcja tych kapłanów, którzy chodzą, że osoby są, które się modlą. Ja mam taką jedną osobę, przynajmniej, która zdeklarowała się jasno, parafiankę, która mówi: ksiądz, ja zawsze między 21 a 22 modlę się w twojej intencji i tego spaceru, i tego wszystkiego, co będzie się działo. Omadlam, wspieram cię. Ja mówię, jestem ogromnie wdzięczny i to jest niesamowite, że ja jako ksiądz idę, bo mogę iść z posługą sakramentalną, ale jest parafianka, która jest samotna, i ona poświęca tę godzinę, mówi: dłużej nie mogę, bo już muszę jednak spać, bo czasami jak spacer jest do 3 czy 4, ale też rodzi się we mnie taki pomysł, żeby jeszcze parę osób zachęcić, żeby rzeczywiście w tym czasie się modlili, kiedy ja chodzę ten spacer, prawda, czy nie. Także na pewno ta współpraca, to omadlanie, ta troska, i to jest chyba najlepsze przygotowanie. I do Ducha Świętego zawsze Duchu Święty prowadź, bo nigdy nie wiemy, kto z czym przyjdzie i czego będzie oczekiwał. A mówię: Panie Boże, ale Ty wiesz lepiej. I to jest tak ze wszystkim, że czasami w konfesjonale przychodzą takie słowa, że człowiek nie wie skąd. Dla mnie to jest dowód. Jest Duch Święty po prostu. Bo ja bym tego nigdy nie powiedział, a okazuje się. Tak samo już przy tych spacerach widzę, że przychodzą takie myśli, natchnienia, gdzieś coś się odkupuje w pamięci tego świętego, tamtego. Duch Święty działa i wie, co powiedzieć, gdzie ruszyć i gdzieś co człowiek przypomina. A rzeczywiście, słyszałem, gdzieś ktoś mi ostatnio mówił o takiej pomocy akurat. To widocznie tam byłem dlatego, żeby dzisiaj to ci powiedzieć, że jest taki psycholog, jest taka wspólnota, jest stowarzyszenie. No, Pan Bóg działa tak, jak chce i to jest niesamowite.
I tego otwarcia do Ducha Świętego życzmy sobie wszyscy nawzajem. Spacery miłosierdzia, porozmawiaj z księdzem w drodze, to kolejna z takich inicjatyw związanych z wyjściem do drugiego człowieka. Ksiądz Marek Borowski, palotyn, duszpasterz w parafii Matki Bożej Klowej Męczenników Bydgoszczy, wieloletni moderator domowego kościoła. Naszym gościem, księże Marku, serdecznie dziękuję za to spotkanie, za również podzielenie się tym doświadczeniem właśnie takiej inicjatywy.
Bóg zapłać ogromnie z całego serca, że była taka możliwość, że mogliśmy dzisiaj o tym porozmawiać. Pan Bóg działa, Pan Bóg robi swoje. To jest nie. Dziękuję ogromnie. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. To nie ostatnie nasze dzisiaj spotkanie. Dla tych spośród nas, którzy będziemy uczestniczyć w audycji dla małżonków i rodziców, również będzie mieć radość gościć księdza Marka. Temat nieco inny, ponieważ służba życiu dla bezdzietnych to temat również niezwykle ważny i do podjęcia tego tematu serdecznie zapraszamy. Z uwagą będziemy się również wsłuchiwać, czerpiąc, bo to dzisiaj kwestia, która dotyka coraz więcej również małżeństw.
Tak jest. Zapraszamy serdecznie. Temat na pewno nie jest łatwy, ale znowu z Bożą pomocą zobaczymy, jakie mogą być rozwiązania, co się dzieje, jak możemy... Rzeczywiście jest coraz więcej tych małżeństw. Polsce mówią, że około 20% małżeństw jest bezdzietnych, więc nawet bezpłodnych to określają, więc to jest dosyć duży problem.
21:30, antena Radia Maria, a za tę część spotkania bardzo serdecznie dziękuję również wszystkim widzom, telewizji Trwam oraz słuchaczom Radia Maria. Bóg zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.